Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Watykan. Ojciec Święty Franciszek podczas dzisiejszej katechezy mówił o chrześcijańskiej nadziei jako mocy męczenników. W trakcie cotygodniowej audiencji generalnej papież przypomniał, że nadzieja dała im siłę, aby umierać za wiarę w Chrystusa. Sam Pan, jak wskazał Ojciec Święty, ostrzegał swoich uczniów, że w głoszeniu Królestwa Bożego napotkają sprzeciw i wrogość w świecie grzechu i niesprawiedliwości. Jezus prosił uczniów, aby głosili Ewangelię poprzez życie w oderwaniu od bogactwa i władzy, poprzez odrzucenie nienawiści, przemocy i odwetu. Ojciec Święty akcentował, że jest to możliwe dzięki zaufaniu w zwycięstwo Chrystusa nad potęgą grzechu i śmierci.
Chrześcijanie muszą zatem zawsze być po innej stronie niż świat, tej wybranej przez Boga. Nie prześladowców, ale prześladowanych. Nie aroganccy, lecz łagodni. Nie sprzedawcy iluzji, ale ulegli wobec prawdy. Nie oszuści, ale uczciwi. Ta wierność wobec stylu Jezusa, stylu nadziei aż po śmierć, będzie nazwana przez pierwszych chrześcijan bardzo pięknie. Męczeństwo. Co oznacza świadectwo.
Na zakończenie papież pozdrowił pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
witam polskich pielgrzymów, a zwłaszcza gości arcybiskupów metropolitów, którzy jutro otrzymają paliusz. Drodzy bracia i siostry, właśnie jutro liturgia przypomni nam męczeństwo dwóch filarów Kościoła, świętych apostołów Piotra i Pawła. Wpatrując się w przykład ich bezgranicznego oddania dla Chrystusa i Ewangelii, prośmy Boga, aby i nam dawał zawsze siłę, byśmy byli Jego wiernymi świadkami. Niech nam pomaga żyć chrześcijańską nadzieją, zwłaszcza w ukrytym męczeństwie codziennego wypełniania naszych obowiązków dobrze i z miłością. Niech Bóg wam błogosławi.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było też wysłuchać na antenie Radia Maryja. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała Marcina P., twórcę piramidy finansowej. Sześciogodzinne posiedzenie odbyło się w warszawskim sądzie okręgowym. Marcin P. odmówił odpowiedzi na część pytań dotyczących początków Amber Gold. Oświadczył, że na działalności firmy zarobił około 20 milionów złotych. Twórca piramidy finansowej wskazywał, że Michał Tusk nie był kamuflażem jego działalności. Jednocześnie dodał, że syn byłego premiera przekazywał poufne informacje, które miały znaczenie dla funkcjonowania podmiotów zajmujących się lotniczym przewozem osób. Marcin P. zaznaczył też, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów musiała mieć wiedzę o tym, co dzieje się ze sprawą Amber Gold.
Taka wiedza musiała być. Począwszy od drugiej połowy 2011 roku, kiedy Michał Tusk odmówił pracy w OLT Express ze względu na to, że tata mu zabronił. Następnie poprzez informacje, które Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dostawała z ABW, które były wysyłane zarówno do prokuratury, jak i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Więc Kancelaria Prezesa Rady Ministrów musiała mieć wiedzę o tym, co się dzieje ze sprawą Amber Gold, a z racji tego, że tam był pracownikiem pan Michał Tusk, no to Donald Tusk no na pewno miał tą wiedzę. No nie wierzę, no ja bym miał tą wiedzę, gdyby pracował mój syn w takiej spółce i by wobec niej toczyło się postępowanie.
Marcin P. zeznał też, że politycy sami szukali z nim kontaktu, w tym prezydent miasta Gdańska i członkowie prezydium miasta Gdańska. W czwartek zeznania przed komisją do spraw Amber Gold ma złożyć jego żona, Katarzyna P. Polska nie podniesie stopnia alarmowego w związku z atakami hakerskimi, jakie miały miejsce na całym świecie. Sytuacja jest stale monitorowana, podkreśliła premier Beata Szydło. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak powiedział, że system zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego w Polsce działa. Prezes Rady Ministrów zwołała posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego, podczas którego omawiano sytuację w Polsce. Fala ataków hakerskich dotknęła wiele firm i instytucji na Ukrainie, w Rosji, a następnie w Europie Zachodniej, aż dotarła do Stanów Zjednoczonych.
Po analizie sytuacji, po przedstawieniu informacji przez służby, nie zdecydowaliśmy się na podjęcie decyzji o podwyższeniu stopnia alarmowego, natomiast zostały wytyczne i zalecenia sformułowane, które zostaną w tej chwili przekazane do wszystkich instytucji, do wszystkich komórek. Mogę powiedzieć, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
Szef MSWiA Mariusz Błaszczak powiedział, że zalecenia zostaną przekazane odpowiednim instytucjom za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak mówił, zalecenia mogą wydawać się oczywiste, ale dotyczą one ważnych spraw.
Na przykład kwestia przygotowywania kopii bezpieczeństwa, kwestia uaktualniania systemów bezpieczeństwa, kwestia współpracy z CERT-ami, kwestia szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów. To są te działania, które muszą być podjęte, żeby zapewnić bezpieczeństwo cybernetyczne w Polsce.
Jeden z amerykańskich producentów oprogramowania antywirusowego wskazał, że za atakiem stoi grupa hakerska Lazarus, którą wiąże się z Koreą Północną. Z kolei strona ukraińska obciążyła Rosję odpowiedzialnością za cyberatak. W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość odznaczenia siostry Rafały Włodarczyk krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie w imieniu prezydenta Polski Andrzeja Dudy wręczyła jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Elżbietanka w 1971 roku rozpoczęła budowę domu dziecka na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Z kolei w 2005 roku rozpoczęła budowę sierocińca w Betlejem. Jak skromnie podkreśla, żadne z tych dzieł nie byłoby możliwe bez pomocy innych, a także patriotycznego wychowania, jakie dali jej rodzice.
Oczywiście nie pracowałam dla orderu, nie pracowałam na wyróżnienie. Pracowałam tak, jak mnie nauczyli rodzice, a miałam to szczęście. Miałam rodziców wierzących i kochających ojczyznę. I to wbili mi mocno w mózg i w serce. I dlatego jak pojechałam na misję, miałam zawsze na uwadze rodziców, swoich wychowawców.
Prezydencki minister Adam Kwiatkowski wskazuje, że odznaczenie siostry krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski jest symbolem wdzięczności za jej pracę dla ludzi i ojczyzny.
Pan prezydent i pani prezydentowa odwiedzili dzieło, którego budowę rozpoczęła siostra Rafała i mogli tam zobaczyć, jak ten charyzmat i jak ta chęć dawania normalności, które siostry chcą dać tym dzieciom, które są pokrzywdzone przez sytuację, przez otoczenie, w którym wzrastają, procentuje.
Obecnie dom dziecka w Betlejem obejmuje stałą opieką 25 dzieci, a kilkanaścioro przychodzi tam popołudniami, żeby zjeść ciepły posiłek. Są to dzieci w wieku od 5 do 15 lat. W Poznaniu odbyły się obchody 61. rocznicy wybuchu robotniczego buntu w tym mieście. Do historii przeszedł on jako Poznański Czerwiec. Główne uroczystości miały miejsce przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca 56. Poprzedziła je uroczysta msza święta w intencji osób, które straciły życie podczas tamtych wydarzeń. W ramach uroczystości rocznicowych zorganizowano też m.in. rekonstrukcję historyczną. Widowisko odbyło się przed południem. O jego szczegółach mówi naszemu reporterowi organizator Sergiusz Myszograj.
Reprezentujemy liczbę około 60 osób do tej rekonstrukcji czerwca 56 roku. Nie jest to dokładna rekonstrukcja wydarzeń, aczkolwiek miejsce i symbole tutaj są jak najbardziej w temacie. Bardziej traktujemy to jako widowisko, jako inscenizacja. Jest bardzo z nami wiele młodych osób, które tutaj czynnie włączają się w tą rekonstrukcję. Każda, że ważnie, z tych osób ma w rodzinie jakąś historię związaną z czerwcem 56 rokiem. Wiele rekonstruktorów przebranych jest za robotników ówczesnego zakładu Stalina, obecnie zakłady Cegielskiego, ale też mamy pełen przekrój ludności cywilnej. Są pielęgniarki, nauczyciele, kolejarze, strażacy. Wszyscy ci, którzy w tamtym okresie byli włączeni do powstania Poznańskiego Czerwca, bo tak w tej chwili traktujemy te wydarzenia.
Z okazji uroczystości w Poznaniu do jej uczestników list skierowała m.in. premier Beata Szydło. Podkreśliła w nim, że Poznański Czerwiec to pierwszy z kamieni milowych na polskiej drodze do wolności. Historyk profesor Wojciech Polak w rozmowie z naszą redakcją zaznaczył, że wydarzenia czerwca 56 w Poznaniu przyczyniły się do powstania Solidarności.
tradycje powstań robotniczych przeciwko komunistycznemu systemowi były fundamentem Solidarności. Musimy pamiętać, że była to tradycja i 56 roku i potem grudnia 70 roku, wcześniej także marca 68 roku, w którym to wbrew potocznym mniemaniom w protestach przeciwko władzy komunistycznej uczestniczyli nie tylko studenci, ale uczestniczyło mnóstwo robotników. Także wydarzenia 76 roku w Radomiu, Ursusie, Płocku, Grudziądzu i wielu innych miastach. Poznań był pierwszy, można powiedzieć. Poznań był pierwszy, zanim poszły inne miasta, inne ośrodki, wypowiadając posłuszeństwo władzy komunistycznej, protestując.
Strajk, który w 1956 roku zorganizowali poznańscy robotnicy, był krwawo stłumiony przez milicję i wojsko. Życie straciło wtedy 58 osób, a co najmniej 239 zostało rannych. Aresztowano około 850 osób. Przyczyną wystąpień społecznych były m.in. bieda, niskie płace robotników i zła organizacja pracy. Czerwcowe wydarzenia w Poznaniu przyczyniły się do tzw. odwilży w październiku 1956 roku. Szefem PZPR został wtedy Władysław Gomułka, a z więzień zwolniono wielu aresztowanych, w tym m.in. księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Byłemu liderowi tzw. KOD-u Mateuszowi K. oraz byłemu skarbnikowi tej organizacji Piotrowi C. prokuratura okręgowa w Świdnicy postawiła zarzuty poświadczenia nieprawdy w fakturach oraz przywłaszczenia 121 tysięcy złotych. Chodzi o 9 faktur wystawionych przez firmę Mateusza K. na rzecz Komitetu Społecznego KOD i Stowarzyszenia KOD za koszty usług informatycznych, które nie zostały wykonane. W ten sposób obaj podejrzani przywłaszczyli 121 tysięcy złotych. Usiłowali też dokonać podobnej czynności na kwotę 15 tysięcy, ale wypłaty zostały zablokowane przez członków zarządu Komitetu Obrony Demokracji. O szczegółach śledztwa mówi prokurator Tomasz Orepuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy.
Z ustaleń śledztwa wynika, że wypłaty na rzecz firmy Mateusza K. dokonywał ówczesny skarbnik KOD pan Piotr C. ze środków zebranych podczas publicznej zbiórki pieniędzy. W przypadku faktur wystawionych na rzecz Komitetu Społecznego KOD odbywało się to niezgodnie z celami zbiórki wskazanymi przez Komitet w zgłoszeniu zbiórki publicznej. Wypłaty były ponadto sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia KOD. Podstawą przedstawienia podejrzanym zarzutów był zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci przede wszystkim zeznań członków Komitetu Obrony Demokracji, zeznań osób, które faktycznie wykonywały usługi informatyczne na rzecz KOD, dokumentów uzyskanych przez prokuraturę. Aktualnie trwają czynności procesowe z oboma podejrzanymi. Zostały im ogłoszone dzisiaj zarzuty i są przesłuchiwani w charakterze podejrzanych.
Śledztwo w sprawie nadużyć w tak zwanym KOD-zie zostało wszczęte w lutym tego roku przez prokuraturę okręgową w Warszawie na podstawie m.in. doniesienia ówczesnego skarbnika KOD-u Piotra C. W marcu przejęli je śledczy ze Świdnicy. Obydwu podejrzanym za zarzucane przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Komisja Europejska przedstawiła wstępne koncepcje w sprawie finansów Unii Europejskiej do 2025 roku. Ma to być otwarcie debaty na temat nowego, wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. W dokumencie znalazły się zapisy wskazujące na związek między praworządnością a finansami, ale bez wyraźnej warunkowości. Podkreślono, że podtrzymywanie podstawowych wartości Unii Europejskiej podczas opracowywania i wdrażania polityk unijnych ma kluczowe znaczenie. Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk wskazał, że nowa perspektywa budżetowa będzie trudniejsza, co najmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze, będzie mniej środków, no, tego względu, że Wielka Brytania już nie będzie uczestniczyła w tym budżecie, a ona była płatnikiem netto średnio na 10 miliardów euro rocznie, a więc zabraknie przynajmniej przez 7 lat około 70 miliardów euro, więc to są duże pieniądze. I drugie, najprawdopodobniej przyszła perspektywa nie będzie 7-letnia, tylko 5-letnia, co oznacza, że no, trudniej będzie wydawać środki, szczególnie na te inwestycje infrastrukturalne, które w Polsce jeszcze po roku 2020 zapewne będą finansowane ze środków europejskich. Trzeba będzie to robić w krótszym czasie i znacznie sprawniej niż do tej pory.
Zaprezentowane w Brukseli pomysły mają przygotować grunt pod przedstawienie na początku przyszłego roku projektu nowych wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 roku. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.